Amen. Możemy Boga uwielbiać po prostu też jakością i cieszyć się przed Nim. On ma dla nas niesamowicie piękne rzeczy. Amen? Amen? On jest dobry. Czy masz już doświadczenie przebywania dzisiaj w Bożej obecności? Czy tak jest? Macie tak? Nie chcę wymuszonych rąk, ale myślę, że jest, czujemy, nie? Że o, Panie Boże, możemy z Tobą być. To takie piękne, że wołamy do Ciebie, a Ty przychodzisz w szczególny sposób, że wołamy do Ciebie, a Ty odpowiadasz. To jest coś pięknego. Słuchajcie, zbliża się okres świąteczny. Myślę, że wszędzie już wybrzmiewają kolędy i różne treści gdzieś do nas docierają. I ja pomyślałam sobie o tym, że też gdzieś przyglądnę się i ostatnie dni moje w wolnym czasie to też było przyglądanie się tym tekstom Słowa Bożego, które nawiązują do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. Więc dzisiaj też wejdziemy w jeden z takich tekstów, który o tym mówi. I jeśli macie Biblię, proszę otwórzmy Ewangelia Mateusza. Kiedyś w kościołach był taki piękny szmer kartek, jak otwierano Biblię. Miesiąc temu albo dwa byłem na konferencji dla młodzieży z EWZ-u, Wisłoczek, te okolice, i miałem przywilej dzielić się Bożym Słowem. I tam, jak powiedziałem, otwórzmy Biblię, to szelest taki był. Sama młodzież, 15-latkowie, i po prostu noszą te Biblię ze sobą. To piękne, piękne, to bardzo, bardzo jest piękne. Oczywiście, Pan Bóg do nas przemawia przez elektroniczne wersje też, ale z jakąś taką tęsknotą gdzieś sobie wspominam ten szelest. Piękne jest to, kiedy naprawdę żyjemy Bożym Słowem. Dużo czasu z Nim spędzamy, nosimy je i Pan Bóg przemawia do nas przez nie, kiedy je otwieramy. Więc Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, przeczytamy 12 wersetów dzisiaj z tego miejsca. Gdy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za rządów króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu. Dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów. Zobaczyliśmy wschód jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu hołd. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz znawców prawa i zaczął ich wypytywać, gdzie miał się urodzić Chrystus. W Betlejem judzkim, odpowiedzieli, zgodnie ze słowami proroka. I ty, Betlejem, ziemio judzka, wcale nie jesteś ostatnie wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pas mój lud Izraela. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie wypytał o czas pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem z takimi słowami. Idźcie, odszukajcie to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja też chciałbym się tam udać i złożyć mu hołd. Po wysłuchaniu króla mędrcy ruszyli w drogę, a gwiazda, której wschód zauważyli, wytyczała im szlak, aż stanęła nad miejscem przebywania dziecka. Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecko wraz z jego matką, Marią, upadli przed nim w pokłonie, a następnie wyjęli swe skarby. Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Ostrzeżenie zaś we śnie, aby nie wracać do Heroda, wrócili w swoje strony inną drogą. Znana historia, prawda? Znana historia. Wydaje się, że przynajmniej raz w roku czytamy te miejsca i też natrafiamy na ten tekst. Chciałbym z tego tekstu, wiecie, żebyśmy dzisiaj przypatrzyli się różnym ludzkim postawom, które pojawiły się i które pojawiają się, mogą się pojawiać też w nas po części, które pojawiły się w tym fragmencie reakcją na Boży znak i na informacje o narodzeniach Jezusa. Pierwsza postawa, której się przyglądniemy, to jest piękna postawa mędrców ze wschodu. Czytamy, że oni przychodzą z daleka. Nie wiemy z jak daleka. Niektórzy mówią, że to było kilka tysięcy kilometrów nawet. Niektórzy, że około 800 kilometrów. Ja pomyślałem, to jest kawał drogi. To jest kawał drogi. Nawet jakby to zmniejszyć, tak żeby sobie to zwizualizować, ja pomyślałem, okej, taka daleka trasa w mojej głowie to na przykład jest z Krakowa do Gdańska. około 500 kilometrów, także już dużo mniej niż najprawdopodobniej ta trasa, którą oni odbyli. I myślę sobie, przejść to z buta albo na wielbłądzie, albo na koniu niemechanicznym, przejść to, jakby to jest kawał trasy. To jest coś niesamowitego, że oni się tego podjęli. I pomyślałem, nie podejmuje się wielkiego trudu, jeśli nie widzi się w czymś wielkiej wartości. Nie podejmuje się wielkiego trudu, kiedy nie widzi się w czymś wielkiej wartości. Oni widzieli, że to ma sens. Zaangażowali się w to bardzo mocno, żeby wyruszyć w tą podróż i żeby dojść do miejsca, które wskazała im gwiazda. No i poszli za znakiem właśnie. Już tutaj wyprzedziłem moją kolejną myśl. Widzieli znak, widzieli gwiazdę, tak? Mówią, zobaczyliśmy wschód jego gwiazdy. Myślę, że większość z nas kojarzy, że Pan Jezus, kiedy przychodzi, to wypełnia wiele proroctw. I później za swojego życia, chodzenia po ziemi, też wypełnia wiele proroctw. Natomiast nie wiem, czy kojarzycie, ale są też proroctwa, które właśnie interpretujemy, że one wypełniają się w tym symbolu, którym była gwiazda betlejemska. I może przeczytam takie dwa słynne fragmenty, które mogą na to wskazywać i tak to też odbieramy. Księga Liczb, 24 rozdział, 17 werset. Tam czytamy prorok Bileam, który czytamy, że był prorokiem, słyszał Boga. Oczywiście on ma tam ciekawe historie, natomiast widzimy, że on słyszał Boga i on mówi coś takiego, prorokuje coś takiego. Księga Liczb, 24, 17 werset. I padają takie słowa. Widzę go, lecz to jeszcze nie teraz. Oglądam go, ale jeszcze nie z bliska. Otóż wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. Gwiazda i berło. Widać, że ta gwiazda ma wskazywać, ma być znakiem tego, że pojawi się ten, który trzyma berło, czyli pojawi się król. Drugi fragment, Księga Izajasza, 60 rozdział. I tu przeczytam dwa wersety. Pierwszy, czytamy tak. Izajasz 60. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. I trzeci werset. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Wydaje się, że chociaż część tego tekstu wypełnia się wtedy. Wypełnia się wtedy. Wydaje się, że mędrcy, którzy widzą gwiazdę i za nią podążają, że najprawdopodobniej może znają nawet te teksty. Ciekawe to jest. Oni rozumieją, kim Jezus jest. I przychodzą do Niego, widzą Go jako małego bobaska, ale przyjmują Go jako króla. Nie widzą Go zasiadającego na tronie, ale widzą, kim On jest. Rozumieją, mają to zrozumienie. I do Heroda też mówią, że narodził się król Żydów. Gdzie On jest? Gdzie On jest? Oni naprawdę rozumieją, co się dzieje. Szukają Jezusa, żeby złożyć Mu hołd, uniżyć się przed Nim i ofiarować drogocenne dary. Tam, gdzie pojawia się Boże działanie, tam może pojawić się ekscytacja i chęć uczestnictwa w tym. I mędrcy są dla nas właśnie takim pięknym przykładem, takiej reakcji, pięknej reakcji na Boże działanie, na Boże wskazówki. Druga postawa, chciałbym, żebyśmy pomyśleli chwilkę o Herodzie. Dokładnie to był Herod Wielki. Historia mówi nam o tym, że on słynął ze swojej brutalności i też podejrzliwości. Na przykład potrafił zabić swoich synów ze względu na to, że myślał, że knują spisek przeciwko niemu. I czytamy o tym, że on, kiedy usłyszał, że król się narodził, przeraził się. I później czytamy, też ciekawa kontynuacja tego zdania, a z nim cała Jerozolima. Nie wiem, czy się zastanawialiście nad tym. Dlaczego Jerozolima się przeraziła? O co chodzi? Czy oni się przerazili tym, że nowy król się narodził? To trochę nabiera sensu, kiedy inaczej na to popatrzymy. Jerozolima, wiedząc, jakim jest królem Herod, zobaczyli, że on się przeraził. Więc na nich też padł strach ze względu na to, że skoro narodził się nowy król, to obecny będzie chciał go znaleźć, będzie chciał go zgładzić i przy okazji bardzo możliwe, że oni też ucierpią, że ludzie, którzy żyją, ucierpią. I widzimy, że te obawy, że to przerażenie było zasadne, dlatego że później wiele dzieci zostaje zabitych. Strasznie to jest smutna historia. Natomiast widzimy, że padł strach na Heroda i widzimy, że padł strach na nich. I Herod co robi? Herod gromadzi wszystkich arcykapłanów, znawców prawa, tak? I on chce się coś dowiedzieć, więc pyta, gdzie się ma urodzić Chrystus, gdzie się ma urodzić ten pomazaniec pański, nie? Więc zaczął działać po to, żeby się czegoś dowiedzieć i po to, żeby coś jeszcze zrobić, tak? On mówi, że on chce pójść i złożyć mu pokłon. Tak, złożyć pokłon. Tak, rozumiemy, że to tak nie jest, że ta intencja była zupełnie inna. Widzimy to później w jego zachowaniu. Natomiast tam, gdzie pojawia się Boże działanie, tam, gdzie Pan Bóg coś robi, tam może pojawić się opór. I Herod jest tego przykładem. Jest dla nas antyprzykładem. Trzecia postawa, chciałbym, żebyśmy pomyśleli chwilkę o arcykapłanach. Słyszą, że pojawił się nowy król. Znają zapowiedzi odnośnie Betlejemu, umieją rozpoznać mesjańskie proroctwa ze Starego Testamentu. Zapewne też rozumieją, kojarzą te fragmenty, które mówią o tej gwieździe, o tym świetle. Pewnie od tych mędrców usłyszeli o tym, że oni przyszli tam właśnie przez tą gwiazdę. Coś wiedzą, dużo wiedzą. Ale czy czytamy, żeby ktokolwiek zaczął szukać Jezusa? Ktokolwiek z nich? Nie czytamy o tym w ogóle. Ten kontrast między mędrcami a arcykapłanami jest bardzo smutny. Nie przyszli do maleńkiego Jezusa żadni duchowni tamtych czasów. Żadni ludzie, którzy jako pierwsi powinni Go szukać, powinni Go znaleźć, powinni Go po prostu wyczekiwać i odnaleźć w tym żłobie. I pomyślałem sobie, jak to się ma do mojego życia, taka postawa. Pomyślałem sobie, że my możemy czasami mieć przekonanie, że jesteśmy blisko, ale tak naprawdę gdzieś coś gubić. Gdzieś coś może z tego, co Pan Bóg mówi, z tego, co Pan Bóg robi, może gdzieś przemknąć obok nas. I to może być też naszą taką osobistą jakąś tragedią. Znać Biblię, a nie szukać Jezusa na przykład. To może być bardzo smutne. Arcykapłani w tej historii pokazują, że potrafimy jako ludzie tak wiele o Bogu wiedzieć, a równocześnie tak bardzo się z Nim minąć, że może się to wydarzyć. Możemy wiedzieć o czymś i nie szukać, nie reagować, nie pójść w tą stronę. Tam, gdzie pojawia się Boże działanie, tam też może pojawić się po prostu obojętność. Którą z tych postaw chcielibyśmy w sobie, jak myślicie? Pierwszą, drugą czy trzecią? Dziękuję. Pierwszą, tak, mędrców. Nie być w ogóle, wiecie, tak próbuję to przenieść jakoś do swojego życia. Chciałbym, żebyśmy też tak pomyśleli, tak jakoś przez analogię popatrzyli na nich i na siebie. Nie? Żebyśmy nie chcieli być ludźmi, którzy gdzieś się miną z tym, co Pan Bóg robi, z tym, co Pan Bóg mówi. Żebyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę wsłuchują się, którzy wyczekują Jego znaków. Żebyśmy nie byli ludźmi, którzy gdzieś działają przeciw temu, co Pan Bóg robi, na przykład w życiu drugiego człowieka. Nie? Może jeszcze kilka słów na temat gwiazdy. Gwiazdy. Gwiazda prowadziła do oddania Bogu pokłonu. Bardzo jasno to widać w tym tekście. Boże znaki są widoczne. Bóg daje nam widoczne znaki. Bardzo możliwe, że wszyscy ludzie mogli widzieć tą gwiazdę. Bardzo możliwe, że ona świeciła nad wszystkimi. Gwiazda świeciła nad wszystkimi, ale nie wszyscy ją dostrzegli. Nie wszyscy pojęli jej sens. W innym miejscu w Ewangelii jest taka sytuacja, kiedy głos z nieba mówi nad ojcem, ojciec z nieba mówi swoim głosem nad synem i tam wybrzmiewa piękna treść, a ludzie co mówią? Ludzie mówią, idzie burza, grzmi. Jejku, jak ja bym nie chciał nigdy powiedzieć, że nic się nie dzieje, kiedy ktoś naprawdę doświadcza Bożej obecności, kiedy ktoś naprawdę widzi Boży znak, kiedy wybrzmiewa Boży głos. Pamiętam, jak kiedyś byłem na takiej konferencji i był wieczór uwielbienia i my z moim znajomym zaczęliśmy grać w służbie uwielbienia i wydawało nam się, że naprawdę ogarniamy temat, że świetnie nam idzie i tak mieliśmy delikatnie za dużo pychy w sobie. I wyszliśmy z wieczoru uwielbienia i on podszedł do mnie i mówi, Ej, słyszałeś, jak oni grają? Ale bieda. I ja posłuchałam tego i byłem totalnie, nie wiedziałem, co powiedzieć, ze względu na to, że mnie na tym uwielbieniu Pan Bóg tak bardzo, bardzo dotknął. Bardzo. I pomimo, że miałem wtedy problem z tym, że oceniałem czas uwielbienia, porównywałem się bardzo, to wtedy zobaczyłem coś, że możemy być na tym samym spotkaniu, ktoś może mieć głębokie doświadczenie Boga, a ktoś inny w ogóle tego nie zauważyć. W ogóle nie wejść. W ogóle nie otworzyć swojego serca. Potrafimy być blisko tego, co Pan Bóg robi. Jedna osoba doświadczy przemiany życia, a druga powie, słabo było, idę do domu. Nie? Potrafimy patrzeć na to samo czasem. Potrafimy mieć w zasięgu wzroku coś i z tego nie skorzystać. Pomyślałem sobie o tym, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale na przykład w zasięgu naszego wzroku jest taka gwiazda betlejemska na tej sali. Wisi nad nami takie niebieskie światełko. Takie niebieskie światełko. To jest... Kupiliśmy, bo to pasowało nam do wystroju, taki dysk, który po prostu świeci na niebiesko i tyle. I pasuje do wykładziny. Żartuję oczywiście, to nie jest prawda. To jest router, tak? Możemy widzieć to, ale niektórzy mogą być podłączeni, a niektórzy nie. Możemy mieć w zasięgu wzroku, niektórzy mogą to zobaczyć, a niektórzy w ogóle pominąć. Nie? No można pominąć, bo pasuje do wnętrza, więc okej. Okay, ale pomyślałem sobie o tym, naprawdę Boże, jak coś robisz, ja chcę w tym uczestniczyć. Ja chcę to zobaczyć. Ja chcę się do tego podłączyć. Nie chcę być człowiekiem, który będzie mówił do innych coś tam, rozsiewał jakieś złe, negatywne rzeczy. Nie chcę tego. Wierzę, że wszyscy nie chcemy tego. Celem gwiazdy nie było to, aby ją podziwiać. Ona świeciła światłem po to, żeby inni doszli do prawdziwego światła. Do prawdziwego światła. Była znakiem. I znowu myślę sobie, okej, okay, jak widzimy znak, jakbym szedł drogą albo jechał gdzieś autem na przykład i przy drodze był znak. Hotel 400 metrów. I bym się zatrzymał, to czy to byłaby normalna reakcja, jakbym się zatrzymał przy tym znaku i stwierdził, wow, ale znak. Potrzebuję się gdzieś przekimać dzisiaj, ale no ten znak jest taki mocny, taki dobry, taki piękny, że ja tu zostaję. To będzie mi fajnie. No nie, nikt tak nie myśli o znakach. Pan Bóg daje nam znaki nie po to, żeby się zatrzymać na znaku, nie po to, żeby patrzeć na niego i po prostu pomyśleć, ale fajnie, że ma znak, tylko po to, żeby wskazać kierunek. Po to, żeby w tamtą stronę pójść. Pomyślałem sobie o tych mędrcach, którzy mogli zobaczyć gwiazdę. I siedzą we trzech i jeden mówi, ej, gwiazda. My słyszeliśmy zapowiedzi, my wiemy, co ona oznacza. Tam się rodzi król. A drugi mógłby powiedzieć, fajnie. A co tam u twoich rodziców? Nie idźmy, nie? Jakby zostańmy. Bóg nie daje nam znaków po to, żebyśmy pomyśleli, a fajnie, że nam dał znak. Że coś wiem, przeżywam coś z Bogiem. Nie? O, ja mam jakieś przeżycia. Coś wiem. Bóg kieruje nas w jakąś stronę. Kiedy Bóg ci coś pokazuje, a wierzę, że każdy z nas, jeśli chodzimy z Panem, to On nami kieruje. On nam daje swoje słowo. Tak? Może ja żyję teraz czymś innym, jakimiś innymi wskazówkami niż ty. Najprawdopodobniej tak. Ale kiedy Pan Bóg ci pokazuje jakiś kierunek, idź w tamtą stronę. Nie zatrzymaj się. Nie pomyśl, ale fajnie tam świeci gwiazda. Super. Nie? Ale pójdź w tamtą stronę. Co Bóg dzisiaj do ciebie mówi, że masz w jakąś stronę pójść? Pomyśl o tym. Pomyśl o tym. Co Bóg do ciebie dzisiaj mówi? Chciałbym to poprosić Misia już. Będziemy się zaraz modlić i też zaśpiewamy jedną pieśń. Bóg zaprasza nas do tego, żeby żyć z Nim w bliskości, żeby iść za Nim. Pokazuje nam znaki. Może jesteś tutaj dzisiaj i myślisz sobie, rzeczywiście przyszedłem tutaj, bo są święta, bo się zaczynają święta, więc wypada. A może to, że są święta w kalendarzu, ma być dla ciebie znakiem, żeby przypomnieć sobie na nowo o Chrystusie. żeby wrócić do Niego, żeby z Nim żyć, żeby się Nim cieszyć, bo On ma dla Ciebie dobry plan i ma dla mnie dobry plan. Cieszmy się tym. Może widzisz jakiś inny znak. Może modliłeś się ostatnio i dostałeś sen w nocy. I On wierci Ci dziurę w myślach i wraca. I może Pan Bóg chce użyć tego snu. Może coś się tam zamyka, może coś się tam otwiera. Idź w tą stronę. Nie pozwól sobie pomyśleć, fajny sen i tyle. Nie? Może czytasz Słowo i widzisz, że niektóre rzeczy naprawdę tak jakby były drukowanymi literami ostatnio w Twoim życiu. Tak to czytasz. Nie pozwól zatrzymać się sobie na takim punkcie, że poczytałem i teraz idę do swoich zajęć. Ale zrób coś z tym. Zrób coś z tym. Wiem, że mówię bardzo ogólnie. Nie mówię takich konkretnych, że Pan mówi do nas to. Natomiast mam świadomość, że żyjemy z Bogiem i On mówi do nas różne rzeczy. I mam takie poczucie, że On chce przypomnieć nam dzisiaj, że jeśli mówi, to nie po to, żebyśmy tylko to usłyszeli, ale żebyśmy coś z tym zrobili. Żebyśmy poszli dalej. Nie? Pan Jezus, kiedy powołuje uczniów, to mówi, chodź. Naśladuj mnie. To jest ciekawe. Naśladować Jezusa można tylko w ruchu. Idąc za Nim. Kiedy czytamy o ludziach, którzy uwierzyli w Jezusa i za Nim poszli, to w Dziejach Apostolskich nie czytamy o chrześcijanach tak bardzo, tylko czytamy o wyznawcach drogi. O ludziach, którzy poszli w drogę za Nim. On sam mówi o sobie, jestem drogą, prawdą i życiem. Chciejmy za Nim iść. Chciejmy być ludźmi, którzy pójdą w Jego stronę każdego dnia. Tak jak tamci mędrcy poszli za gwiazdą po to, żeby spotkać maleńkiego króla królów, Pana panów. Drodzy, powstańmy. Też nie wiem, czy tak o tym myśleliście, natomiast ja jak czytam ten fragment o Gwieździe Betlejemskiej, to dla mnie to jest bardzo synonimiczna sytuacja, jeśli można tak powiedzieć, możecie mnie potem poprawić, do sytuacji z tego, kiedy Pan, nasz Pan, kiedy Bóg prowadził Izrael po pustyni. Widzimy, że On prowadził ich w słupie ognia i w słupie obłoku. I oni szli. I tutaj widzimy mędrców, którzy idą za gwiazdą. Czytamy o tym, że ona im wytyczała szlak. To jest dokładnie, to wygląda bardzo podobnie. I w pewnym momencie stanęła. I w Starym Testamencie, kiedy Izrael szedł przez pustynię, też widzimy, że o, teraz staje, to my stajemy. Obłok wyznaczał im drogę, wyznaczał im rytm, prawda? I tak jak oni szli do ziemi obiecanej, tak mędrcy szli do Chrystusa i my dzisiaj też mamy popatrzeć na tą gwiazdę i mamy pomyśleć, Boże, chcę iść w Twoją stronę, bo Ty jesteś dla mnie moją ziemią obiecaną. Ty jesteś najlepszym, kogo mogę spotkać. Ty jesteś najlepszym, z kim mogę spędzić moje życie. Chcę z Tobą żyć. Weź jakieś myśli na temat tych mędrców do swojego życia. I teraz w modlitwie chciałbym, żebyśmy powiedzieli Bogu, chcemy być tacy jak oni. Nie tacy jak te inne postacie z tej historii. Chcemy przyjmować Cię jako króla w naszym życiu. Chcemy Cię honorować. Chcemy dać Ci, Boże, nasz podziw, chwałę z nas, bo Cię kochamy, bo jesteś dla nas najważniejszy. Halleluja. Drodzy, przyjdźmy do Pana w modlitwie. Okej? Zaraz jeszcze zaśpiewamy. Halleluja, Tatusiu nasz, kochamy Cię. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że działasz w naszym życiu. Jezu, dziękujemy Ci za to, o czym możemy dzisiaj myśleć, kiedy to wszystko gdzieś krąży wokół Ciebie, wokół Twojej osoby. Jezu, jesteś dla nas najważniejszy. Jezu, jesteś naszą ziemią obiecaną. Z Tobą żyjemy, to jest piękne, że możemy żyć w Twojej obecności i do Ciebie zmierzamy. Kochamy Cię, nasz Panie, kochamy Cię. Modlę się, Boże, o to, abyś jakieś takie przykre postawy z nas wypleniał, abyś wyrywał rzeczy, które są w nas złe, Panie, ale żebyś też dawał nam, abyś kształtował nas w rzeczach dobrych, Panie. Chcemy Ciebie szukać, chcemy Ciebie podziwiać, chcemy być blisko Ciebie. Chcemy, Boże, jak Ci mędrcy, naprawdę umieć zrobić krok w Twoją stronę, idąc za Twoimi znakami. nie stając i spędzając noc przy tym znaku o hotelu, ale idąc w kierunku, który nam wskazujesz, Boże. Chcemy, widząc, będąc w otoczeniu Twojego działania, Boże, chcemy się podpinać do tego. Chcemy być blisko Ciebie, bo Cię kochamy tak bardzo. Bo nasze życie ma sens tylko w Twojej bliskości, tylko żyjąc z Tobą. Hallelujah.